Chwała Bogu, kochani. Ostatnio mówiłem, że naszą siłą jest to, co jest napisane w Biblii. Ja jestem z Tobą. To jest naszą siłą i musimy zrozumieć. I skończyłem swoją usługę na podstawie Słowa Bożego twierdzą, że dosyć już tego służymy zwycięskiemu Bogu. I to wynika ze Słowa Bożego, że Bóg nam daje tak wiele gwarancji, tak wiele obietnic, które pomagają nam, aby nasze życie było błogosławione. To, co ja często używam, to, co Chrystus powiedział, obfite. Obfitowało zwycięstwa, obfitowało w dobre rzeczy, tak by można określić. I tak jak żona rozpoczęła, mówiła o tym, co Bóg myśli o mnie, o tobie, co Bóg myśli o nas, o swoim ludzie. I on to zapisał w swojej księdze, w Starym i Nowym Testamencie. Zapisana jest myśl Chrystusowa, myśl Boża. Nie tylko Chrystusa jako naszego Zbawiciela, ale myśl Boga jako naszego Stwórcy. Ja będę chciał, kochani, przedstawić, żebyśmy się tak zastanowili i mieli obraz, czy też właściwe zrozumienie, co Bóg o nas myśli, poprzez wersety, które będę może nie dosłownie cytował wersety, bo zajęłoby to nam dużo czasu, ale będę po prostu z tych wersetów podawał myśli, które one zawierają właśnie w wypowiedziach bożych, czy też apostolskich, czy też chrystusowych. Otóż, kochani, wiemy na początku, że Bóg nas stworzył na co? Na swój obraz i podobieństwo. Tak jest napisane, że Bóg nas stworzył. Czyli w jakimś sensie, to jest pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział 1, 27 werset, kiedy mowa jest o stworzeniu człowieka i tam jest podkreślone, Bóg daje człowiekowi do myślenia, zostałeś stworzony na mój obraz i moje podobieństwo. I to jest bardzo ważne, bo kiedy patrzymy na człowieka, który oddala się od Boga i który zostawia Boga, taki człowiek, kiedy patrzymy na jego życie i kiedy diabeł dopadnie, bo on przyszedł po to, aby właśnie niszczyć człowieka i kiedy diabeł dopadnie człowieka, to widzimy później ten obraz tego człowieka nie na Boże podobieństwo. Czy poprzez nawet, kochani, weźmy to, że wpada w jakiś nauk i po prostu jego zdrowie jest zniszczone, w ogóle cała fizjonomia, czy też weźmy ludzi, którzy nawet pod wpływem tego, aby być piękny. Ostatnio wydarzenie, co cały świat komentuje, modelka, jedna z pięknych kobiet i poprzez właśnie to, że chciała być jeszcze piękniejszą, jeszcze chudszą i doprowadziła się do siebie do tego, kiedy patrzy się teraz na jej fotografię, pokazują media, to jest to jak nieszczęście. To nie jest obraz Boży. To jest naprawdę wielkie nieszczęście, że człowiek, rozumny człowiek doprowadza do siebie, do takiego stanu. Bóg chce, abyśmy, kiedy stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, żebyśmy też mieli te podobne myśli jak On. I teraz będę się dzielił właśnie, jakie myśli ma Bóg o człowieku. Czyli wiemy o tym, że stworzeni, i pamiętajmy, nie podrabiajmy Boga. Niektórzy tak podrabiają, ja tu nie chcę tam krytykować, ale czasami tak podrabiają, że ja już podawałem przykład, ale to jeszcze dawno, chyba na Mimikon, może nie pamiętacie. Tu nie jest jak, że kogoś krytykuję, bo ja się też poprawiam nieraz, patrzę do lustra i trochę tego kremu, żeby jakoś te zmarszczki schować. Wiadomo, wiek. Ale kochani, pamiętajcie, to, co chcę powiedzieć, to jest coś, co wywarło na mnie, jako na młodego człowieka w tamtym czasie, duże wrażenie. Pracowałem z jedną niewiastą, która była trochę starsza, dużo starsza ode mnie i, kochani, zawsze była taka elegancka. Nie, że mi się podobała, bo podobają się wszystkie kobiety, jak będę mówił, a żona najlepiej, tak powinniśmy jako mężczyźni mówić. Więc, kochani, i ona, kochani, przychodziła zawsze elegancko, podretuszowana i wszystko było okej. Okay. Tylko pewnego razu bała się spóźnić do pracy i nie zdążyła się poprawić, jak to mówimy. I kochani, kiedy przyszła do pracy, jak ja ją zobaczyłem, jak to się mówi, mało z krzesła nie spadłem. Ona sama była taka troszkę, bo moje oczy widocznie tak zareagowały na nią, że ona sama się... I przepraszam i szybko idę do toalety, aby się doprowadzić do porządku. Kochani, zobaczcie, co ja tutaj chcę powiedzieć, że czasami doprowadzamy się do takiej sytuacji, że sami później możemy siebie wstydzić, nie? Jak popatrzymy tak dokładnie. Lepiej być naturalnym. Także tutaj sygnalizuję, bądźmy naturalni, takich, jaki nam Bóg stworzył. Oczywiście możemy się troszkę poprawić. Bóg w psalmie 139, rozdział, znaczy 139 psalm, rozdział pierwszy, jest takie stwierdzenie. Może mnie nie znasz, ale ja wiem wszystko o tobie. Pamiętajmy, nic przed Bogiem się nie ukryje. W jednym słowie jest napisane, że to, co będą mówić gdzieś tam w komorach, to zostanie objawiane na dachu. Po prostu przed Bogiem nikt się nigdy nie skrył, bo zawsze zostanie objawione. Szczególnie, kiedy staniemy na sądzie Bożym, wszystkie rzeczy zostaną nam przypomniane. To jest tak, jak niektórzy mówią, że w pewnym momencie wszystko mu się przypomina, jak film, wszystkie wydarzenia, wszystkie sytuacje, myśli, i przed Bogiem się nie ukryjemy. To jeżeli nawet gdzieś tam na kogoś mówimy złe rzeczy i czasami wiemy, że złe rzeczy i mówimy, to kochani, kiedyś będzie objawione. Albo ktoś nas zdradzi, albo sytuacja to objawi. Ja już nieraz takie rzeczy doświadczałem, że ludzie przychodzili i mówią, przepraszam pastorze, bo to i to mówiłem źle, czy to i to mówiłem źle o Kościele, czy to i o tej osobie, i sumienie mnie dręczy, chcę być wolny. Chwała Bogu, że przychodzisz do pokuty. Idź i więcej nie grzesz, tak nam mówi Słowo Boże. Dlatego też, kochani, bądźmy, Bóg wie wszystko o nas. On wszystko, może mnie nie znasz, ale ja wiem wszystko o tobie. Także nic nie ukrywajmy. Kochani, nie ukrywajmy nic. Przed Bogiem nic nie ukryjemy. Pamiętajmy o tym. Dalej, tu chcę przedstawić to, co zapoczątkowaliśmy z żoną, bo rozmawialiśmy właśnie o tym, co Bóg myśli o nas. Ale też nasunął nam się taki przykład. Jest osoba, kobieta, ubiera się przykładowo, ubierze się na czarno i my ją spotkamy. I w tym momencie, kochani, możesz powiedzieć, a cóż to ona, albo nawet jej powiedzieć, a cóż to się ty tak ubrała na czarno. Nieraz słychać takie komentarze, a cóż to się ty tak wystroił albo wystroiła aż tak na czarno, nie? A może jej ładnie, może za twoją wypowiedzią kryje się coś innego po prostu. I dlatego pamiętajmy właśnie na nasze komentarze, aby nie ranić ludzi. Ale możesz powiedzieć i ktoś inny może mieć inny punkt widzenia. Może się przypatrzyć jej i powiedzieć na przykład mąż żonie, jak ładnie jesteś ubrana. I na czarno może być ubrana. Tu nie chodzi o, że ktoś na czarno to zaraz to jest związane z jakimś tam demonami, bo ktoś, pamiętam, miał taką, lubiał się na ciemno ubierać, to mówili, on coś to powiązane jest z demonami. Ja mówię, no słuchaj, to wierzący, nowonarodzony, no tak lubi, no, ty lubisz taki kolor, on taki, no czy to jest, nie, to coś musi być, wiesz, ja nawet w domu byłem, to te meble to są takie ciemne, wszystko takie ciemne. Kochani, taki możemy mieć osąd. Ale to tylko jest nasz osąd. Ale możesz komuś powiedzieć ubranemu na czarno, czy nawet swojej żonie, jak pięknie ci do twarzy, jak ładnie wygląda. Nie? Od czego zależy? Od tego, jak my do tego podchodzimy. Nie, jeżeli w tym ukryta jest nasza złośliwość, nasza, bym powiedział, zazdrość, i to wtedy daje ten efekt odwrotny, że kogoś obrażamy, kogoś tak w jakiś sposób poniżamy. Dalej, Apostoł Jan, pisze w 4 rozdziale, 16 werset, że nie jestem daleki i zagniewany, ale jestem wyrażeniem pełnej miłości. Jestem wyrażeniem pełnej miłości. Tu jest sens, ja nie cytuję tego wiersza dosłownie, że Bóg mówi o sobie, że nie jestem daleki, nie jestem zagniewany, ale jestem wyrażeniem pełnej miłości, tak by można powiedzieć. Bóg jest miłością. Tak mówi Słowo Boże. I my doświadczamy tej miłości. Ale On swoją miłością nie jest daleki od nas i nie jest na nas zagniewany. Chociaż nie możemy Boga przedstawiać po prostu miłość i koniec. Żyj sobie jak chcesz, grzesz, co chcesz robić, na co masz ochotę, rób, bo Bóg jest miłością. To nie jest pełna Ewangelia. Bóg jest miłością, to jest prawda. Wtedy, kiedy my grzeszymy i przychodzimy, pokutujemy, On nam wybacza. To jest właśnie Boża miłość. Ale kiedy my trwamy w grzechu, zgrzeszyliśmy i nam jest obojętnie, czy nam Bóg wybaczył, czy nie, bo Bóg jest miłością. To nie jest właściwa postawa. Zawsze musi być w nas pokuta, która towarzyszy naszemu uświęconemu życiu. Nie będzie uświęcenia, jeżeli nie będziemy mieli pokuty. Pokuta jest ważnym elementem naszego życia i tak Chrystus głosił. Kiedy ludzie przychodzili, On im mówił, co mają zrobić. Idź do bliźniego, pojednaj się z bliźnim swoim. Czy nie tak Chrystus mówił? To jest właśnie pokuta. Widzimy, co Zacheusz, który spotyka się z Chrystusem i pod wpływem spotkania z Chrystusem mówi, ja wszystko tych, których skrzywdziłem, ja wynagrodzę, wyrównam. To jest właściwa postawa. Tutaj towarzyszy pokuta. I jeżeli nie będzie w naszym życiu pokuty, nie będzie życia uświęconego, a Pan chce, abyśmy się uświęcali, bo On jest święty. I dlatego napisane, bądźcie świętymi, bo ja jestem świętym. I to jest bardzo ważne. Z naszych myśli musimy pokutować. Kiedy źle myślisz, kiedy masz złe myśli i wiesz, które one są i z myśli masz, przepraszam Panie. To jest pokuta, odwrócić się. I teraz Bóg tutaj przez apostoła Jana w liście do Kościoła jest przedstawiony, że nie jestem daleko. Nasza wyobraźnia czasami daje nam takie zrozumienie, że Bóg jest daleko, gdzieś tam. A szczególnie, kiedy upadniemy duchowo, to kochani, wydaje nam się, że Bóg o nas zapomniał, gdzieś tam jest, może jest. A może jak Adam nieraz w naszym życiu ukrywamy się. Adam, kiedy zgrzeszył z Ewą w ogrodzie, zaczął się ukrywać. Dlatego Bóg, kiedy się przechadzał, pytał, Adamie, gdzie jesteś? I czasami jest tak w naszym życiu. Mamy tą ludzką naturę, że chcemy gdzieś się ukryć. Ale wcześniej mówiłem, bo Słowo Boże mówi, że przed Bogiem nic się nie ukryje. On wszystko o nas ma, zna. Więc w związku z tym On nie jest daleki i On nie jest zagniewany. On się gniewa w jednym momencie. Nie można powiedzieć, że Bóg się nie gniewa. Bóg się gniewa. To jest jeden moment. To jest tak, jak w stosunku do swoich dzieci widzisz, że dzieci coś źle postępują i ty się zdenerwujesz, zagniewasz, ale dalej ich kochasz. Czyli to Boże zagniewanie jest ku temu, aby skorygować nasze życie. Więc jeszcze raz pamiętajmy, że Bóg jest miłością, ale też jest Bogiem, który może być na nas zagniewany. Bo nie będzie to właściwy obraz, kiedy będziemy sobie tylko wpajać, on jest pełen miłości i ja sobie żyję jak chcę. Znowuż apostoł Jan w pierwszym swoim liście, rozdziale trzecim, a wierszet pierwszy pisze tak. I moim pragnieniem jest, by wylewać moją miłość na ciebie, ponieważ jesteś moim dzieckiem, a ja jestem twoim ojcem. Tu jest też, jeszcze raz podkreślam, żebyście nie zrozumieli, że cytuję wersety. Tu jest sens tego wersetu. Moim pragnieniem, Bożym pragnieniem jest wylewać moją miłość na ciebie. Ktoś może powiedzieć, no jaka to miłość, jak mam niepowodzenie, jestem chory, zostałem przykładowo w jakiś sposób skrzywdzony. Co ta Boża miłość? Jak jednak jest to miłość? Bo to jest to, co spotyka nas, to doświadczenie, które my określamy i Słowo Boże mówi, jest ku naszemu dobru. Po to, aby wypróbowana została nasza wiara. Abyśmy zostali wypróbowani, czy naprawdę wierzymy. Wówczas właśnie w tym objawia się właśnie ta Boża miłość. Bóg nie chce nas zostawić i żyjcie sobie. On chce, abyśmy żyli według Jego przykazań. Dlatego nadał nam przekazania, dlatego zostawił nam to Słowo, które ono jest nam pomocne, ku dobremu nam służy. Słowo Boże służy ku temu, abyśmy byli ukształtowani, abyśmy w właściwy sposób byli ukształtowani. I dalej, Mateusza 6, 31-33, te wersety mówią, że ja jestem twoim zaopatrzeniem i zaspokoję wszystkie twoje potrzeby. Oczywiście, kiedy mowa jest wszystkie potrzeby, to jest też wymiar tych, które są ku dobremu dla nas, bo przykładowo człowiek może mieć wiele, wiele potrzeb, ale one nie służą ku dobremu. Na przykład masz Hondę, ale ty uważasz, że lepiej mieć jakiś lepszy samochód, Mercedes, jeszcze jakiś inny. Więc to jest twoja myśl i możesz powiedzieć, to jest moja potrzeba. Nie, Bóg wie, że to dla ciebie jest dobre. I dlatego zaczynamy się gubić, zaczynamy podwyższać swoje standardy i zaczynamy gubić to, co jest ważne. Gubić naszą relację z naszymi bliźnimi, gubić relacje w naszych rodzinach, bo chcemy coś osiągnąć. Stawiamy sobie niewłaściwe cele i zaczynamy się gubić. Dlatego Bóg wie i dlatego wyraźnie, jeżeli jest mowa, że Bóg zaspokaja wszelkie potrzeby, to te potrzeby, które tam apostoł Paweł pisze, które nam służą ku dobremu. I on wie. Jeszcze raz podkreślam, jestem twoim zaopatrzeniem i zaspokajam wszystkie twoje potrzeby. To znaczy, musi być nasza ufność Bogu. Panie, ty zaspokajasz. Jeżeli coś chcesz mieć i sam się starasz i Bóg w tym nie ma udziału i osiągniesz to za jeden rok, to chcę ci powiedzieć, nie będziesz miał w tym błogosławieństwa. Jeżeli ty coś pragniesz i jest to woli Bożej i osiągniesz za dwa lata, to stanie się dla ciebie błogosławieństwem, bo to jest od Boga, bo ty zaufałeś Bogu i to ciebie nie zniszczy. Ale jeżeli ty ten cel, to pragnienie, to co chcesz mieć, stawiasz ponad Boga, stawiasz ponad rodzinę, stawiasz ponad twoje relacje, stawiasz ponad uczciwość twojego życia, to pamiętaj, że to nie będzie błogosławieństwem. Ja nieraz doświadczałem takich rzeczy i mówię, Panie, przecież robiłem to dla ciebie. Myśmy mieli z żoną taką sytuację, gdzie wręcz płakaliśmy, modliliśmy się, Panie, dlaczego nas to spotkało? Przecież my robiliśmy to dla ciebie, tak mówi twoje słowo. Ale okazało się, sens Bożej odpowiedzi było, że myśmy to robili według swoich myśli. Tak nam się wydawało. Ale Bóg od nas tego nie wymagał. Sami sobie możemy zrobić pewne standardy, ramy naszego życia chrześcijańskiego i w tym się męczyć. Sami możemy stać się religijnymi ludźmi, a religijność nie da nam błogosławieństwa. Bóg chce to, co ja rozumiem w tym sensie, o którym mówi, abyśmy byli w tym wszystkim ochotni, nie z przymusu. I druga rzecz, abyśmy poznawali Jego wolę. Panie, czy to jest Twoja wola? Panie, co mówi słowo Twoje? Jak często, kiedy ludzie przychodzą ze swoimi problemami i pytają swoich duszpasterzy i oni im odpowiadają z poznania, które mają od Pana, a oni wysłuchają grzecznie i robią według swoich myśli. I to często jest to zgubne. Dlatego, kochani, musimy tutaj rozpoznawać wolę Bożą. Jeżeli chcemy i stawiamy sobie pewne cele, rozpoznawać wolę. Ja niedawno mówiłem, że na odpowiedź w jednym temacie naszego życia rodzinnego 7 lat czekaliśmy i modliliśmy się. Tu nie, że przed wami się chwalę, że jestem wytrwały, ale no taka była sytuacja, że Bóg nas czegoś przez to nauczył. Wiecie, co się przez to nauczyliśmy? Teraz, kiedy rozmawiamy o naszych jakichś problemach, to mówimy, Panie, jeżeli Ty przez 7 lat dałeś nam czekać i dałeś nam odpowiedź, to teraz, Panie, jeżeli to jest wola Twoja, to będziemy czekać drugie 7 lat. Bo to jest wspaniale, że po iluś latach, kiedy modlisz się, kiedy wołasz do Boga i kiedy widzisz, że nie ma rozwiązania, a po jakimś czasie, niech to będzie 1, 2, 3, ty widzisz, że jest rozwiązanie. Czy to nie jest wspaniale, kiedy widzisz ty udział w tym Boga? To jest wspaniale widzieć udział Boga. A my nie dostrzegamy działania Boga nieraz w naszym życiu. Chociaż ono jest. Chociaż ono jest. Popatrz na twoje życie. Popatrz. Ty, co otrzymałeś. Jeżeli nie będziemy mieli świadomość tego, że to, co mamy, jest od Boga, to będziemy, kochani, męczyć się. Wczoraj doszliśmy do takiego stwierdzenia w czasie rozmowy z żoną, że dużo zależy od nas i życie może być takie piękne. Ale sami sobie komplikujemy. My często w relacji naszej z żoną komplikujemy sobie, czasami z bliźnimi naszymi i czasami widzimy, jak ludzie sobie komplikują. Może gorzej jest zobaczyć w naszej relacji, jak my sobie komplikujemy, ale łatwiej zobaczyć, jak ktoś sobie komplikuje. Ale kiedy patrzymy, to widzimy, jak sobie ludzie sami komplikują. A Bóg jest zainteresowany naszym życiem. To, że On jest miłością, to, że tak wiele obietnic zostawił i to, że jest gotowy działać. Kochani, wszystko zależy od nas. W Efezjan, rozdział 3, werset 20, sens tego wersetu jest taki, że jestem w stanie uczynić więcej, niż sobie wyobrażasz. Bóg jest w stanie uczynić nam więcej, niż sobie wyobrażamy. Często w nas są takie myśli, że Bóg o nas zapomniał, że Bóg jest daleko, że nawet jak widzimy, że słuchamy jakiś świadectw przeżyć lub widzimy, że Bóg kogoś używa, to wydaje się, że gdzieś tam, wydaje się nam, o może w tamtym kościele tam to jest, ta moc Boża i rzeczywiście rzeczy się, ale u nas, ale u mnie, ale tego nie widzę, tego nie ma. To jest tylko w naszym umyśle, nasza wyobraźnia. Bóg jest wszędzie. Bóg chce działać wszędzie. Tam, gdzie Go przyjmą. Tam, gdzie ludzie są gotowi otworzyć swoje serce. tam, gdzie ludzie są gotowi otworzyć swoje usta, aby Go uwielbiać, aby o Nim mówić. Od nas to zależy. Bóg za nas nie zrobi wiele rzeczy. Kochani, od nas to zależy. Więc pamiętajmy, On jest w stanie uczynić więcej niż sobie wyobrażamy. Więcej niż sobie wyobrażamy. Wielu mężów bożych nie miało wyobraźni o sobie takiej, jaką Bóg o nich miał. I Bóg, ale dlatego, że stali się pokorni, że stali się posłuszni, Bóg widział ich serce i Bóg brał ich do wielkich dzieł. I my możemy być przez Boga używani. Bóg tego chce, nas używać. Rozpoczyna to się najpierw w naszym sercu, w naszej relacji z bliźnimi. Siostra Urszula Dąbrowska, jak ją pamiętacie, jej świadectwo było bardzo znamienne. Ona mówiła, kiedy przyjęła Jezusa do swego serca, to pierwszą rzecz, którą ona zaczęła robić, to wśród swoich bliźnich. Ona odczuwała, że Bóg ją obdarzył darem uzdrawiania. I zaczęła w domu o ludzi się modlić, zaczęła się modlić o sąsiadów, zaczęła w domu organizować spotkania modlitewne, tak, że po prostu dom był pełen ludzi. Już była duża grupa. Zaczęło to się od niej. I nie będziesz używany, jeżeli najpierw ta przemiana widoczna, te owoce nie będą w twoim życiu. Jeżeli one będą, jeżeli bliźni, ci, którzy ciebie otaczają, to zobaczą, więc wówczas pójdziesz dalej. Wypłyniesz, aby dalej być używany. Też bardzo ważne stwierdzenie, Boże o nas, to co Bóg o nas myśli. Bóg mówi tak, to jest Księga Jeremiasza 29:11, że moje plany dotyczące twojej przyszłości zawsze były przepełnione nadzieją. Moje plany. Bóg, ja to często podkreślam, że Bóg dla każdego ma swój plan. I to nieraz o tym mówiłem. Bóg plan ma dla mego i twego życia. Pastor Wronowicki mówił, wspaniały przykład podał, on to często używa, że człowiek, który znalazł się w niebie po życiu tu na ziemi i tam były piękne pudełka. I on mówi, takie ładne pudełko, co w nim jest? I tam dostał odpowiedź. To było dla ciebie. W twoim życiu, kiedy byłeś na ziemi, ale tyś to nie otworzył. Tyś tam nie zaglądnął to, co dla ciebie było przygotowane. To jest wspaniały obraz. Bóg dla każdego ma plan. I te rzeczy czekają na nas. Wiecie, kiedy nieraz uczestniczyłem w wielu modlitwach, gdzie Duch Święty wstępował, ludzie się nawracali, przeżywali chrzest Duchu Święty, były uzdrowienia. Pamiętam jeszcze z Polski takie przeżycia na różnych obozach, czy z dziećmi, czy młodzieżowych. Pamiętam, kiedy chwaliliśmy Pana, była Boża obecność i zacząłem sobie wyobrażać, w tym Bożym działaniu zacząłem sobie wyobrażać, co w tym czasie Bóg robi. I moja wyobraźnia pokazywała mi taki obraz, że są ręce Boże nad nami, otwarte i Bóg wyciąga do nas ręce, aby nas błogosławić. Jego ręce wyciągnięte. To jest Boże oczekiwanie. Dlatego, że On ma plan, On ma obietnicę i On mówi, bierzcie, dzieci moje. Bierzcie, dzieci moje. Ja pamiętam jeden taki kryzys, który przeżyłem niedawno i modlę się, mówię, Boże, jaka przyszłość? Płyną lata. Panie, co będzie? Myślałem o kościele tutaj naszym i dostałem taką odpowiedź. Bądź blisko mnie, a zobaczysz. To jest niesamowicie, kochani. Mówię tu szczerze, żeby nie chwalić się, bo każdy z was możecie przeżyć taką Bożą odpowiedź. Kiedy masz jakąś determinację, coś, co cię determinuje do pewnych rzeczy, musisz w tym momencie przybliżyć się do Boga i dostaniesz odpowiedź. I Pan ci powie, co masz zrobić. Bądź blisko mnie. Ja nieraz głosiłem na ten temat, abyśmy blisko Pana byli, abyśmy słuchali Jego głosu. Moje plany dotyczące Twojej przyszłości, naszej przyszłości, z przyszłości tego Kościoła. Bóg mówi: że to są Jego plany, nie nasze. On ma plan. To jest przygotowane. Już Jezus to wykupił. Wykupił naszą przyszłość, nasze życie wieczne, darmo z łaski. Ale te inne rzeczy, których chcemy korzystać w naszej życiu tu na ziemi, tej obfitości, o której Jezus mówi, zależy jest od nas, od naszego serca, od naszych decyzji. Żona wstępnie podawała te przykłady i mówiła, no to jest ten sam temat, że od nas to zależy, od naszego sposobu myślenia, od naszych decyzji. Jeremiasz jeszcze w późniejszym rozdziałach, tam 33, wiersz 3 mówi, że chcę ci oznajmić, Bóg tak powiedział, rzeczy wielkie i cudowne. Rzeczy, w innym miejscu jest napisane, o których nie wiesz. Chcę ci oznajmić. To jest wspaniale. Bóg chce mnie i tobie coś powiedzieć, co nie wiemy. To jest tak, kochani, że jak jest napisane o przyszłości naszej, o życiu wiecznym, jest napisane to, co nasze oko jeszcze nie widziało, to, co ucho nie słyszało, to, co na rozum człowiekowi nie przyszło jeszcze, to Bóg przygotował. Pomyśl sobie. Kiedy oglądamy filmy przyrodnicze i tak wpatrujemy się, czy też słuchamy to, co na ten temat mówią, ta wspaniała przyroda, kochani, to jest coś cudownego. Czy nie cudownie, czy miałeś takie momenty, oddzieliłeś się całkiem i tak próbowałeś się wczuć w to, co widzisz, to, co słyszysz i zobaczy w tym Boga? Przecież to nie jest przypadek, że tak zostało to stworzone. W tym jest Bóg, kochani, zobaczmy. I teraz Bóg przygotował to, co jeszcze, to, co nie jest w naszej wyobraźni, ale też za życia tutaj On chce nam oznajmić te rzeczy wielkie i cudowne. On chce nas używać. To już było zapewnienie w Starym Testamencie do Jeremiasza. Chcę ci oznajmić. Chcę ci powiedzieć to, o czym jeszcze nie wiesz. Chcę ci powiedzieć o rzeczach wielkich i cudownych. Tak Bóg mówi do człowieka. W Księdze Mojżeszowej, 3 rozdział, 4:29, jest mowa, że jeśli będziesz mnie szukać całym sercem swoim, znajdziesz mnie. Jeśli mnie będziesz szukać. Znowuż myśl Boża, Bóg mówi do człowieka, jeżeli będziesz mnie szukał. Jest takie powiedzenie, kto szuka, znajduje. Kto kołacze, temu będzie otworzone. Szukajcie mnie. W innym miejscu doświadczajcie mnie. To jest też dziwne. Bóg oznajmił zbawienie w Jezusie Chrystusie, w swoim Synu. On objawił to dla świata, a teraz mówi: szukajcie mnie. Kiedy mowa jest o szukaniu, to jest tutaj ci, którzy jeszcze nie znają Boga, chcą Go poznać, musisz Go poszukiwać w swoim życiu. Ale też ci, którzy już znają, też mamy dalej trwać w poszukiwaniu odnajdywaniu, odkrywaniu woli Bożej do naszego życia. Jestem ojcem, który pociesza cię w kłopotach. Mamy też zapewnienie i wiele wersetów, gdzie właśnie Bóg nas pociesza. Może użyć kogoś, kto przyjdzie, aby cię pocieszyć. Ale Duch Święty może cię pocieszyć. Słowo Jego zostawione, kiedy otworzysz. Czy tego nie doświadczasz, bracie i siostro? Kiedy masz jakiś smutek, przeżywasz coś, otwierasz i masz pocieszenie. Halleluja. Też to od nas zależy. Czy ty poszukujesz tego pocieszenia? Jeżeli go poszukujesz, to go znajdziesz. Słowo Jego nas pociesza w wielu trudnych sytuacjach. I jeszcze jedno z takich zapewnień to jest to, tak jak pasterz troszczy się o owce swoje, ja troszczę się o ciebie. Właśnie ten obraz pasterza i owiec. Pasterz troszczy się o swoje owce, aby miały co jeść. On ma troskę. I ma też taką laskę i tą laską czasami musi ich doprowadzić do porządku. Ale zawsze pamiętajmy o tym, że pasterz nie pogania, nie idzie za owcami. Ze słowa greckiego pasterz, pimenas, oznacza krok do przodu, że on zawsze jest krok do przodu. I on daje kierunek, a owce idą za nim i słuchają głosu jego. Taki też dla zrozumienia, kiedy jedziemy samochodem i mamy GPS i on nam wskazuje drogę. I kiedy słuchamy tych komend, jedziemy cały czas dobrze. Ja nie mówię o skrajnych przypadkach, że ktoś tam słuchał i wjechał do lasu albo do jeziora, ale mówię o tym prawidłowym kursie, który nam daje GPS. I kiedy słuchamy, dojedziemy pod sam dom, pod numer, który tam zapisaliśmy, do celu. Ale nieraz jest tak, mieliśmy tak z żoną, kiedy jechaliśmy i kochani, pół godziny straciliśmy, bo jeszcze musieliśmy się z sobą dogadać. Dobrze, nie chcieliśmy słuchać GPS-u, to z sobą nie mogliśmy się dogadać. I on powiedział w lewo, a ja w prawo. I tak się stało, że jak już w prawo, to już później. Ale co było tu bardzo ważnego i każdy z nas to obserwuje. Kiedy podaje GPS komendę, wówczas, kiedy zrobimy odwrotnie, najpierw jest cisza. Nie od razu. Jest spokój, a później, jak to się mówi, kalkulacja, zaczyna kalkulować i mówi, a teraz jedź tu i tu. Ale gdzie? Dalej nas prowadzi do celu, czy nie tak? Chociaż zjechaliśmy daleko, w bok, w innym kierunku, do tyłu. A on mówi, dalej nas tam prowadzi. I kochani, to jest to Boże prowadzenie. Bóg chce nas tak prowadzić. Dał nam swoje święte Słowo. I kiedy Słowo Boże mówi tak, a ty zrobiłeś tak, Słowo Boże mówi pójdź tu, a ty idziesz tu. I kiedy znowu patrzysz na Słowo Boże, ono mówi znowu idź tu. I kiedy pójdziesz, to idziesz do celu. Darowany nam jest Duch Święty, który nas ostrzega. On jest wewnątrz nas. To jest ten GPS, który nam wskazuje właściwy kurs, właściwą drogę. Bo ten program jest od Boga. On to zaprogramował i On chce, abyśmy, tak jak ten pasterz nas prowadzi, jak pasterz prowadzi swoje owce, tak chce też, abyśmy jako te owce szli za naszym pasterzem, za naszym Panem Jezusem Chrystusem, który jest też tutaj, kochani. Dzisiaj wśród nas, bo zostawił nam obietnicę. gdzie was dwóch albo trzech jestem pośrodku was. I on tutaj dzisiaj jest. I on do nas mówi, do mnie i do ciebie. On mówi, objawia swoją wolę. Mówi o swoich obietnicach dla nas. Mówi o swoim planie dla nas. Mówi o tym, abyśmy wiedzieli, że on jest pełen miłości do nas. Że on chce nas błogosławić. Każdego dnia, w każdej chwili, gdziekolwiek jesteśmy. On się nie zmienia. On jest ten sam. To są takie może sloganowe, ogólne stwierdzenia, ale są bardzo ważne. Mieć świadomość, że w każdej sytuacji twojego życia Pan jest i jest zainteresowany tobą. I chciałbym jeszcze takim stwierdzeniem zakończyć z Łukasza, 15 rozdział. Tam jest napisane, taki sens jest, że czekam na ciebie. Tak jak ten ojciec czekał na marnotrawnego syna. Czekał. Spoglądał. Gdzie mój syn? Pytał. Nie widziałeś mego syna, kiedy byłeś tam? Nie widziałeś mego syna? Gdzie on jest? Jak nieraz opowiadają ludzie, którzy zagubili swoje dzieci i oni opowiadają te przeżycia związane z tym poszukiwaniem, z oczekiwaniem, szukaniem swojego dziecka. Ile to ich kosztuje stresów. Każda wiadomość, każda informacja daje im nadzieję, bo oni czekają na dobrą wiadomość, że syn czy córka odnajdą się. I taki jest nasz Ojciec, miłujący, czekający na nas. Nie wiem, czy znacie tą historię. To już przez wiele, wiele lat opowiadana jest o właśnie, jeżeli chodzi syn, który zostawił rodziców i wyjechał. I oni do niego napisali list, że czekamy na ciebie. I oni wiedzieli, kiedy on będzie przyjeżdżał, to ten pociąg będzie, kiedy on będzie wracał, to będzie czekał, będzie przyjeżdżał koło ich domu. I napisali mu, kiedy synu będziesz wracał i będziesz przyjeżdżał koło naszego domu, koło twojego rodzinnego domu, to tam my wywiesimy taką białą flagę. To będzie znak, że my ciebie przyjmujemy. On się bał wracać. Nie wiedział, jak go rodzice potraktują. I wiecie, kiedy on wracał, cały czas, to jest wspaniała historia opisująca, jak ten syn przeżywał. Czy on zobaczy rzeczywiście chociaż kawałek białej szmatki, znak od rodziców, że oni mu wybaczają, że oni na niego czekają. I wiecie, kiedy zbliżał się do tego domu i serce mu biło cały czas, czy rodzice rzeczywiście wywiesili tą białą szmatkę. I wiecie, kiedy już był bardzo blisko, zobaczył tak duże prześcieradło. Od jednego do drugiego okna wywieszone białe prześcieradło to znak rodziców. Jak on zobaczył tak wielkie prześcieradło, jego serce zostało złamane. Rodzice mnie kochają. I z radością wrócił. Otóż, kochani, tak Bóg dzisiaj mówi do mnie i do ciebie. Jeśli zgrzeszyłeś i tam gdzieś się ukrywasz, jeśli cokolwiek zrobiłeś, dzisiaj ja jako twój ojciec, ja jako twój pasterz mówię do ciebie, do mojej owcy. Słuchaj mego głosu. Dzisiaj wołam do ciebie, przyjdź. Dzisiaj daję ci szansę, daję ci możliwość. Dzisiaj mam dla ciebie obietnice, które chcę, aby się wypełniły. Przyjdź do mnie. Tym znakiem jest Jezus Chrystus. On ukrzyżowany. Tam był za twoje grzechy i dzisiaj on czeka jako twój Zbawiciel. Czeka na ciebie, pełen miłości. O takim Chrystusie dzisiaj zwiastuję, że on kocha mnie i ciebie, że on chce nas błogosławić. Od nas zależy. Możemy go zostawić i wrócić do domów tacy, jak i przyszliście, przyszliśmy, tacy możemy powrócić i żyć dalej swoim życiem. Dalej być prowadzeni swoim GPS-em. Dalej podejmować decyzje, swoje decyzje. Ale Pan chce mieć z nami społeczność. Czy ty rozumiesz, bracie i siostro, że Pan czeka? Powstańmy. Tam, drogi przyjacielu, gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek mieszkasz i słuchasz nas i oglądasz, chcę powiedzieć do wszystkich tych, którzy dzisiaj mają możliwość słuchać tego słowa, że Bóg pełen miłości czeka. Czeka na mnie i na ciebie. Czeka na moje decyzje. Dzisiaj, tak jak jesteśmy. Kto skorzysta? Kto przyjdzie? Sadzawka Betesda. Kto pierwszy zstępował, został uzdrowiony. Kto dotknął się szat Jezusa, został uzdrowiony. Kto przyszedł do Niego szczerze i wyznał swoje grzechy, został uwolniony. Jezus ten sam, On się nie zmienia. Ten sam dzisiaj do nas woła. Przyjdźcie do mnie wszyscy spracowani, obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. Nasz Pan, ten, którego znasz, dzisiaj chce nas błogosławić. Bracia i siostry, zamknijmy nasze oczy. Uczyjmy tą pokutę w sercu naszym, tą decyzję. Panie, tak będę ci służył. Panie, wybacz mi moje grzechy. Panie, uwolnij mnie tym, czym związane jest moje ciało, tym, czym związane są moje myśli. Panie, przebacz mi, bo ty jesteś pełen miłości dzisiaj. Tak jak jesteśmy, mając zamknięte oczy, niech podniesiona ręka będzie znakiem, że potrzebujesz Jezusa. Jeden moment, podnosząc rękę, daj znak. Tak, Panie, jest wiele rąk, które świadczą, że potrzebujemy. Podnieś nawet dwie, powiedz, tak, Panie, potrzebuję Ciebie. Nie wstydzę się, wyznaję swoje grzechy, pokutuję ze swoich grzechów. Panie, uwolnij mi. Powiedz Panu, z czym sobie nie radzisz. Niech Duch Święty dzisiaj nas przekonuje o grzechu. Niech Duch Święty wykonuje w nas tą pracę, abyśmy się stali wolni, abyśmy się stali bliscy naszemu Panu, przybliżyli się do Niego, abyśmy mieli bliską relację z naszymi braćmi i siostrami. Halleluja! Dzięki Ci, Panie, za moich braci i sióstr. Ja wierzę, tak jak powiedziałeś do mnie, kiedy będę blisko z Tobą, będziesz czynił Ty, Panie, tak wiele. I wierzę, że w życiu moich braci i sióstr, kiedy przybliżą się do Ciebie, będziesz tak wiele czynił. Panie, widzisz potrzebę uzdrowień w naszych rodzinach. Uzdrowień, Panie Jezu, ciała i duszy. Widzisz wielu niezbawionych. Wołamy do Ciebie, Panie. Ale Ty chcesz najpierw dokonać tą przemianę w naszym życiu, w naszym osobistym życiu, w naszej osobistej relacji z Tobą. Ty chcesz, Panie Jezu, aby od nas się rozpoczęła ta rewolucja, aby od nas, Panie Jezu, tak wiele się zmieniło. Halleluja, dzięki Ci, że Twój Duch Święty będzie to dokonywał. Halleluja. Amen.